Piotr Tolko, witam w rozmowie pod krawatem. Dziś naszym gościem w naszym studiu jest pan profesor Łukasz Tomczak, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Witam panie profesorze w naszym studiu.
Dzień dobry.
Panie profesorze, otwieramy ten czy inne medium, ten czy inną stronę internetową. Czytam coraz ostrzej na linii Pałac Prezydencki MSZ. Ktoś nawet pokusił się o taką uwagę, jakby szykowali się na ustawkę. O co chodzi? Te napięcia między dużym pałacem a mniejszym są coraz większe.
Spór między Pałac Prezydencki i rząd. No tak, jest kontynuacja tego, co było w kampanii wyborczej i tego, co było wcześniej. Właściwie jesteśmy w ciągłym sporze. Co jest normą dla polityki? Bo polityka opiera się na konflikcie, tak? Na sporze, na rywalizacji różnych poglądów osób i rywalizacji interesów. Także to jest pewna norma. Natomiast oczywiście ten konflikt nam się w pewnych momentach bardziej zaostrza, czasami jest łagodniejszy, zależy do jakich spraw tam przyjdziemy, jakim się przyjrzymy. Ale myślę, że to jest takie rozpoczęcie już tej rywalizacji o wynik następnych wyborów parlamentarnych, bo tutaj też cały czas obserwujemy sondaże pokazujące, jakie ewentualnie będą możliwości koalicyjne, bo jeżeli dzisiaj by takie wybory się odbyły, ale to dwa lata jeszcze. To dwa lata jeszcze.
I już to jest właśnie ten czas, że już trzeba pokazywać, zbierać punkty?
I punkty są zbierane cały czas. Zresztą ktoś kiedyś fajnie, mądrze powiedział, że jak się jedna kampania kończy, druga się zaczyna właściwie następnego dnia. I od tego, w jaki sposób zachowują się osoby wybrane i co robią, jakie działania czynią, żeby wzmocnić swój wizerunek, czy wizerunek swojej formacji w własnym zapleczu politycznym, czyli wśród własnych wyborców. No to właśnie cały czas trwa.
Na jutro, panie profesorze, zaplanowano rozmowę Marcina Przydacza, to jest szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta i pan Marcin Bosacki z nim się spotka, wiceminister spraw zagranicznych. No i tematem spotkania ma być znormalizowanie stosunków z zakresu polityki zagranicznej.
No jak nie będzie decyzji politycznej, to nie będzie znormalizowanie. Jeżeli będzie rywalizacja, to tego, takiej normalizacji nie będzie, chociaż ja na razie jeszcze nie widzę takiej sytuacji, która by rzeczywiście była w jakiś sposób skrajna, czy takiego blokowania się wzajemnego, czy prób takich ostrej dyskredytacji. I rzeczywiście jest rywalizacja tutaj ze strony Pałacu, przede wszystkim prezydenckiego, te kwestie związane z wetami wobec różnych projektów rządowych. No to jest rzecz, która wcześniej była w mniejszym nasileniu. Właściwie rzadko prezydent Duda w ostatnim roku nie wytował zbyt wiele, także to się zmieniło.
Pan prezydent Nawrocki jest na początku swojej ścieżki. Chyba chce zaznaczyć swoją pozycję.
No pytanie jest takie, czy to jest dobre i czy rzeczywiście wszystko wetować można w czambu, tak? Czy można to odrzucać? Bo moim zdaniem nie. No są pewne rzeczy, które będą musiały być przyjmowane. Rząd musi pracować. Parlament przyjmuje, prezydent akceptuje. No są pewne rzeczy, które nie wzbudzają kontrowersje, są potrzebne nam do życia. Zmiana, korekta prawa, zmiana prawa, tworzenie nowego prawa jest tutaj potrzebne i myślę, że nie da się takich rzeczy wszystkich w ten sposób traktować i pokazywać, dlatego że z drugiej strony źle to będzie się odbijało na wizerunku prezydenta.
To zaraz jeszcze do tego wątku wrócimy, ale na razie jeszcze do echa...
Może przesadzić.
Do echa wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, bo po tej wizycie przynajmniej ja miałem takie wrażenie, wielu obserwatorów też to podkreślało, że mieliśmy raczej pewną zgodność w ocenie wizyty, skutków, efektów. Za chwilę jednak politycy głównych partii politycznych zaczęli skupiać się na tych detalach. Kto o kim co powiedział, kto kogo nie zaprosił, kto komu nie dostarczył notatki, prawda? Czyli co, przyszedł właśnie czas...
Dyskredytację, podważenie wizerunku, tak, przeciwnika politycznego. I to jest, myślę, że powinniśmy się tego przyzwyczaić i już to zrozumieć. Zresztą myślę, że ludzie całkiem nieźle czytają między wierszami w PRL. Nas tego nauczono, przynajmniej starsze pokolenia. Młodsze może nie, ale zaczynają się uczyć i myślę, że rozumieją, na czym to wszystko polega.
Czy jest konsensus
polityka?
Co do kwestii bezpieczeństwa, do tej kluczowej kwestii.
Myślę, że w pewnych najważniejszych rzeczach konsensus jest. Nikt nie kwestionuje NATO w kwestii związanych z ochroną granic, takich tam różnych rzeczy. Chociaż jeśli chodzi o te sprawy związane z migracją, tak, no tutaj myślę, że są różnice poglądów w Polsce i to nie wiem, czy one przebiegają na osi rząd, pałac. Myślę, że raczej gdzieś te podziały są inne.
Co według pana ta wizyta przyniosła? Mówię o wizycie prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych.
Nie mam pojęcia. Żartuję, żartuję. Ale myślę, że jest to kolejna, jedna z wielu wizyt, które jeszcze będą. Zacieśnianie wzajemnej współpracy, dobre relacje, bo to chodzi o podkreślenie, zrobienie paru gestów. Tak to mniej więcej wygląda. W przypadku głowy państwa o takich kompetencjach, mówię to o kompetencjach formalnych, nie mówię o kompetencjach prezydenta w sensie jego osobistych kompetencji. To takie znaczenie w polityce, w dyplomacji to ma i myślę, że tutaj nie było żadnych różnic. No nie doszło do jakichś takich, nie wiem, oziębienia stosunków dyplomatycznych, tak, czy ocieplenia. Po prostu jest to, mieści się w ramach tego, co dotąd było. I nie spodziewałbym się niczego więcej.
Ten spór na linii Pałac Prezydencki MSZ według mnie może sugerować coś, co od pewnego czasu gdzieś również w mediach się pojawia. Też politycy w tym studiu o tym mówili. Czy to jest tak, że Radosław Sikorski zbiera punkty przed ewentualnymi zmianami w rządzie? Bo głośno się gdzieś tam mówi o tym, że ewentualnie miałby zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera.
No być może. Znaczy jest taka, teoretycznie jest taka możliwość. Nie wiem, czy teraz, czy w jakimś dalszym czasie, czy po kolejnych wyborach, jeżeli będą takie możliwości. Natomiast myślę, że zmiana tego typu byłaby możliwa wtedy, gdyby Rafał Trzaskowski wygrał wybory. To rzeczywiście można by doprowadzić do zmiany na stanowisku premiera w sposób jakby pokojowy, bez pokazywania konfliktów, tylko rzeczywiście po prostu odsunięcie się, przekazanie w takie władze w ramach jednego środowiska. Mogłoby coś takiego nastąpić.
A czy pan obserwuje również?
Nie jestem pewien, czy akurat byłoby to korzystne, czy coś by zmieniło z punktu widzenia rządzącej koalicji, czy rządzącej nie tyle koalicji szerokiej, a nawet koalicji obywatelskiej, czasami Platformy Obywatelskiej.
A czy obserwuje pan jakieś rysy w Platformie Obywatelskiej? Bo tak by należało wnioskować.
Pan, rysy to są we wszystkich możliwych ugrupowaniach, które są w parlamencie. Konflikty, spory, podziały, tworzenie się nowych ugrupowań. Mamy kilka podmiotów, które koalicji bądź ugrupowań, które wygrały te wybory, ale tak naprawdę mamy kilkadziesiąt partii w parlamencie, bo wszystko są to jakieś koalicje, ewentualnie porozumienia. Także Polska jest ciekawym krajem, prawie tak jak Francja. Tam też podziały są duże i ostatnio efekt jest podobny. I myślę, że nie będzie takiej konsolidacji w Polsce, że będziemy mieli 3-4 duże partie. One będą takie zgodne, wspólne, pod wspólnym sztandarem i wspólnym przywództwem, nawet jeżeli ono jest silne.
Wspomniał pan, panie profesorze, krótko jeszcze w tej części radiowej jedno pytanie o Francji. Francja miała być naszym sojusznikiem przy blokowaniu umowy z krajami Ameryki Południowej, tak, z grupą Mercosur. No teraz nie wiemy, co się wydarzy.
To jedyny nasz sojusznik jak na razie, z tego
no
co
tak,
wiem.
A poza tym i tak zbyt mało. Ten sojusznik to za mało. Co dalej z tą umową, jak pan patrzy na takie porozumienie z Ameryką Południową?
Nie znam szczegółów tego porozumienia. No, trzeba wierzyć w to, iż jakby z poziomu interesów Unii Europejskiej w negocjacjach, w ustaleniach, bo to było dosyć długo negocjowane, tak? To, że zostały zachowane pewne interesy europejskie, jak również doszło do pewnego kompromisu, bo żeby doszło do porozumienia między oboma, dwoma wspólnymi rękami, tak, no to muszą być interesy po obu stronach i pewne ustępstwa. Nie wiem, jak i jak daleko to zostało jakby przyjęte. No zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Natomiast ja bym nie podważał samej tej umowy i samych negocjacji, tylko dlatego, że co, tak? Z jakich powodów, tak? Trzeba zobaczyć w praktyce, jak to będzie działało.
To będą korzyści, czy rolnicy mówią, że będą to same straty?
Nie wiem, na jakiej podstawie rolnicy wyciągają takie wnioski już teraz, tak? Z czego, z jakiego powodu, bo trudno przewidzieć to. Ja pamiętam jeszcze akcesję do Unii Europejskiej i protesty również różnego rodzaju grup społecznych, które uważały, że to będzie źle, że będą straty i tak dalej. Niektóre środowiska rolnicze też w ten sposób opowiadały. No i co? No i się okazuje, że wręcz przeciwnie, tak? No jest chyba jakiś rozwój, jakiś postęp w tej sprawie, który w tym czasie nastąpił. To jest całkiem ciekawy obszar gospodarczy, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy Ameryka Południowa w nawiązanie z nimi bliższych kontaktów właśnie bo wymiana cały czas jest. Właśnie mówię, że piję kawę i być może ona jest z tamtego rejonu. Tak?
Być może z Brazylii.
Być może z Brazylii. I to jest taka rzecz, że warto takie kontakty nawiązywać. To uważam, że problemem większym są cła i zamykanie granic niż otwarcie się na jakąś współpracę dla Europy Europy. To jest bardzo ważne, poszerza nasze możliwości, nie tylko nam je ogranicza.
Panie profesorze, to kończąc wątek umowy Unia Europejska, kraje Mercosur, rolnicy mówią tak, no tanie produkty, tańsze niż te, które my produkujemy, produkowane w nieco innych warunkach przy zastosowaniu innych przepisów, przypomnijmy, dość wymagających, dość ostrych, jeśli chodzi o Unię Europejską.
No tak, ale to nie wiem, jak to będzie wyglądało na poziomie konkurencji, tak? Zobaczymy, czy rzeczywiście będą to tańsze produkty i będzie to zagrożenie dla naszych rolników. Ale liczyć się trzeba z tym, że negocjacje były prowadzone przez obie strony i że no, jest tam jakiś zamysł w tym otwarciu rynku, który nie destabilizuje tego rynku europejskiego, czyli naszych producentów, tak?
No bo mówimy tutaj przecież o rolnictwie francuskim, niemieckim, oczywiście, włoskim, hiszpańskim, tak. Nie tylko polskim.
Oczywiście, który z punktu widzenia Unii Europejskiej, głównych graczy w Unii Europejskiej są o wiele ważniejsze dla nich samych, tak? Także nie jestem jakby przekonany do tego, że umowę, którą ma zamiar podpisać Unia jest niekorzystna. Nie?
Ale rolnicy mają też doświadczenia jakby z drugiej strony, to znaczy ze strony ukraińskiej, napływ zboża ukraińskiego, pamiętamy, jak zdestabilizował rynek,
tak,
spowodował obniżenie cen, co dla konsumentów być może jest jakąś
trudna
korzyścią.
Sytuacja wojenna, sytuacja, na którą no, być może nie do końca zapanowano, tak, bo to zboże nie miało trafić początkowo na nasz rynek, w różne inne miejsca umożliwiono eksport, ale sytuacja, która jest sytuacją awaryjną, tak, taką, która rzeczywiście nastąpiła w wyniku zbiegu okoliczności wojny. No, to jest kwestia zaangażowania się naszego państwa w pomoc na rzecz Ukrainy, całego społeczeństwa w pewnym momencie, bo te nastroje antyukraińskie, które dzisiaj widzimy, 3 lata temu wyglądało to zupełnie inaczej. Ale nie jest to jakby element jakiejś wynegocjowanej umowy czy współpracy, która została przemyślana, w jakiś sposób ustalana, tak, przez dłuższy czas. Także no, to
musieliśmy
nie
reagować
jest takie proste.
Bardzo szybko.
Nie porównywałbym tego zupełnie.
Odnośnie pomocy Ukrainie, ostatnio mieliśmy też sporą dyskusję na temat wet prezydenta Karola Nawrockiego. Jednym z przepisów zawetowanych była ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy do końca września, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą legalnie pracować i mieszkać w naszym kraju. Co dalej? Pytanie, rząd musi się spieszyć, bo no, trzeba coś wymyślić.
No muszę coś z tym zrobić. Tak.
No właśnie, jak pan postrzega rozwój wydarzeń.
W Polsce pracuje wielu Ukraińców, tak? Mieszkańców Ukrainy, nie wiem, czy akurat Ukraińców, ale pracuje wiele osób, spotykam ich na co dzień w sklepach, w różnych miejscach. Są całe branże, które niezwykle potrzebują osób, które przyjechały do nas, jeśli chodzi o osoby tam pracujące, zatrudnionych, którzy będzie mieli wielki problem z tym. Także myślę, że trzeba coś tym szybko zrobić, bo to nie jest dla nas dobre, gdyby ponad milion, tak, zatrudnionych jest, nagle opuściło kraj. Nie wiem, w jaki sposób to uderzyłoby w niektóre branże pewnie mocno i nie
byłoby
to dla nas korzystne.
Tak,
oczywiście. Zresztą są obliczenia, które pokazują, jaki jest wpływ Ukraińców na nasze PKB pracujących.
Zdaje się, że od 0,5% według jednych wyliczeń do chyba nawet nieco ponad 2%.
Tak, to jest dużo, jeśli chodzi o całe PKB. No i również dodawano tam takie koszty, które są związane z tym 800 plus na dzieci, tak, co jest...
No tutaj również są różnice polityczne, jeśli chodzi o samo 800+, ale panie profesorze, na koniec naszej rozmowy.
A jakie polityczne, pan? Ludzie uciekają przed wojną. Jeszcze ludzkie by trzeba było dodać. Tak? Ja się naprawdę dziwię temu, że ktoś się sprzeciwia temu, że dzieci Ukraińców, którzy pracują u nas, tak, nie mogą otrzymywać tego 500+. Tak? Moim zdaniem to nie jest... No, powinniśmy się wznieść na troszeczkę inny poziom i nie mówić o tym w ten sposób.
Do czego zaprowadzi wetowanie kolejnych ustaw przez prezydenta Nawrockiego, właśnie pana prezydenta? Niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej nawet mówią, kibicujemy panu prezydentowi, bo za chwilę te ruchy, ewentualnie taka strategia, obróci się przeciwko niemu.
Tak, oczywiście. Przesada w tych sprawach jest widoczna i rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście te... wetowanie pewnych projektów ustaw, pewnych ustaw przyjętych, tak? Czy podważanie pewnych projektów już na samym poziomie projektowania tego przez pana prezydenta, no wyraźnie go będzie dystansowało do grup, które będą zainteresowane wprowadzeniem tego typu ustaw, tak? I to z czasem może doprowadzić do tego, że przypnie mu się taką łatkę hamulcowego, jak to się u nas mówi, i rzeczywiście rząd będzie mógł się bronić również w ten sposób przeciwko jakimś tam, że coś tam nie pójdzie, coś tam nie wyjdzie, no bo mamy takiego prezydenta, niestety nie możemy pewnych rzeczy zrobić, ale gdyby go nie było, byłoby lepiej. My chcemy, ale on nie chce, to można w ten sposób pokazywać. Zresztą to jest dziwne, że rząd nie robił tego z prezydentem Dudą, nie wprowadzali pewnych projektów, które były sztandarowe, jeśli chodzi o niektóre ugrupowania,
no, przynajmniej
koalicyjne. No bo
byliśmy przed wyborami, panie profesorze, i wybory
tak, ale
miał
to był
wygrać
błąd.
Pan prezydent Warszawy.
To było założenie takie, że jakby wie się, czy przyjmuje się jakiś tam wynik wyborczy, tak? A tego nie należy przyjmować. Pamiętamy pierwsze wybory z udziałem Andrzeja Dudy, gdzie też się wydawało, że on wygrać nie powinien, a wygrał, tak? Że też na początku jego poparcie było niskie, a później jak lud pisowski zorientował się, jakiego ma prezydenta, jakiego ma kandydata, to poparł, tak? Tutaj pamiętajmy o tym, że prezydent Nawrocki w pierwszej turze też nie uzyskał takiego dużego wyniku. To druga tura, tak? To jakby podział wśród wyborców pozostałych kandydatów w drugiej turze doprowadził do tego, że wygrał te wybory. I też nie zakładałbym tego zbyt wcześnie. To był po prostu zwykły błąd. Nie zdecydowano się na wprowadzenie pewnych rzeczy, a być może to by było lepsze, dlatego że pokazałoby, że chcemy coś zrobić, tak? Ale niestety nie możemy. Myślę, że część koalicjantów też nie rozumie tego, że chcemy to robić. Jest duży opór. Są takie sprawy. Tam było kilka rzeczy, które były istotne na takim poziomie jakby sporu politycznego między prawicą a centrum lewicą w Polsce. Tak? To są kwestie aborcji, kwestia związków partnerskich. Myślę, że o wiele bardziej aborcja. I myślę, że część ugrupowań koalicyjnych jakby nie rozumie zmian, bo poparcie dla prawa do aborcji, a poparcie dla wyjątków w prawie do aborcji, również tego, który zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, jest w Polsce bardzo duże. I tutaj korekta ze strony PSL-u czy Polski 2050 swojej jakby drogi programowej byłoby wcześniej lepsze, żeby przyjęto to i zdecydowano projekt, który by odrzucił Andrzej Duda. Wyglądałoby to zupełnie inaczej wtedy. Tak?
Panie profesorze, co przyniesie
krótko
na koniec jesień w polskiej polityce?
W Polsce jesień
rebranding platformy,
nie mamy żadnych wyborów. Tak, no są takie próby tutaj stworzenia pewnej korekty, jeśli chodzi o rząd, tak? Czyli zmian. Ale to zmiany personalne, nawet ograniczenie liczby wiceministrów i tak dalej, to nie są zmiany, które są rzeczywiście zmianą jakby całości, tak? Tu nie mamy nowej jakości, nowych ugrupowań, nowego otwarcia. Tylko to jest taka korekta, która może być dla części wyborców w ogóle niezauważona.
Zobaczymy. Na razie to informacja już potwierdzona. Platforma Obywatelska ma połączyć się z Nowoczesną, z Inicjatywą Polską.
I już jest połączone.
Już jest połączone.
No to jest
pytanie.
To nic nie zmienia.
Pytanie, wrócę do Mercosuru, bo tu jednak rolnicy, czyli jednak wyborcy i głosujący na PSL, no przecież mają swojego przedstawiciela w rządzie.
Mają, tak oczywiście.
No, pytanie, co zrobią z tym gorącym kartoflem? Mówię o umowie.
Nie wiem. Nie wiem na ile i czy Polska sama, no chyba rzeczywiście Francja, ale zobaczymy, jak będzie to wyglądało po tym, co się dzieje w Francji. No, nie ma rządu, tak? Obecnie trzeba stworzyć nowy. Zobaczymy, co robi prezydent Francji, czy zaproponuje nowe rozdanie, czy rzeczywiście dojdzie do przedterminowych wyborów, ale i czy rzeczywiście w tym momencie zmieni się ta polityka Francji. Ale myślę, że postawienie na nowe wybory przy obecnych podziałach politycznych we Francji może skutkować tym, że znowu będzie problem z wygenerowaniem większości. Tam są zbyt duże podziały, a poza tym cały czas to centrum, umiarkowana prawica i zwłaszcza lewica obawiają się zjednoczenia narodowego i przewagi tej skrajnej prawicy, która rzeczywiście...
Z kolejnymi wyborami chyba nabiera, prawda?
Znaczy w ostatnich wyborach było tak, że pierwszą turę wygrała skrajna prawica, a drugą turę lewica. To jest kwestia systemu jakby wyborczego we Francji, przy takich pewnych konsolidacjach jest to możliwe. Wygrała, to znaczy zdobyła największą liczbę głosów, tak? Mandatów, powiedzmy. ale jeśli chodzi o większość, to tam nikt w większości nie ma w sposób bezwzględny i to jest ten problem. Zawsze będzie musiała jakaś koalicja powstać. No ale czy to wystarczy jako jedyny koalicjant nasz w tej sprawie i czy czasami rzeczywiście nie warto kruszyć kopii, bo będzie znowu wszyscy przeciwko jednemu, tak? I co nam to da?
Zobaczymy, jak będzie w praktyce wyglądać ta umowa z Ameryką Południową. Profesor Łukasz Tomczak, politolog Uniwersytetu Szczecińskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Za wizytę w studiu, Piotr Sosko, dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.